To będą nasze ostatnie rozważania podczas tych rekolekcji. I te ostatnie rozważania chciałbym poświęcić tematyce, która myślę powinna się znaleźć w rozważaniach na temat Eucharystii. Takim mottem, które można by było dać temu wprowadzeniu, to słowa dosłownie wzięte z rozdziału encykliki świętego Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia Vivit, z rozdziału bodajże właśnie szóstego tej encykliki. To jest zdanie: w szkole Maryi, niewiasty Eucharystii. I myślę, że taki tytuł można nadać temu naszemu wprowadzeniu. W szkole Maryi, niewiasty Eucharystii. Niewiasty Eucharystii, papież daje w cudzysłowie. Jan Paweł II w encyklice w 53 numerze zauważa słusznie, że nie mamy bezpośredniej wzmianki o Maryi w kontekście Eucharystii, na przykład ustanowienia Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy. Nie ma bezpośredniej wzmianki. Natomiast dodaje Jan Paweł II, że związek Maryi z Eucharystią można jednak określić, i tutaj cytat dosłownie, wychodząc od jej wewnętrznej postawy. No i właśnie myślę, że tu jest klucz. Maryja zapewne uczestniczyła, to można z dużą pewnością tak stwierdzić, no, trudno sobie inaczej to wyobrazić, w celebrowaniu Eucharystii, gdy pierwsi chrześcijanie, apostołowie celebrowali ją po domach, czyniąc to na pamiątkę Jezusa, jej Syna. Można sobie wyobrazić jej nawet takie ludzkie uczucie, kiedy uczestniczyła w tych Eucharystiach. Nie mamy, co prawda nie mamy też o tym wzmianki w samych dziejach apostolskich na przykład. Natomiast można mieć takie, no w zasadzie, dobrze ugruntowaną pewność, dobrze uargumentowaną pewność. Ale zasadniczy związek Maryi z Eucharystią to właśnie ten, wychodząc z jej wewnętrznej postawy. I naprawdę to jest klucz. Dlaczego? Bo no właśnie, tak jest z Maryją, że jeśli się dobrze uchwyci, jak Pan Bóg prowadzi przez nią, to w pewnym momencie człowiek tak zauważa, że to jest takie krótkie, ale no właśnie, jedno zdanie czasami, kroczek, ale właśnie ten, o który chodzi. I to jest trafienie w sedno. Tak Bóg prowadzi przez Maryję, jeśli się jej dajemy prowadzić. Może być tak, że trzeba odczekać, ale przyjdzie ten moment właśnie, o ten kroczek i to będzie w sedno. Związek Maryi z Eucharystią jest, można określić, wychodząc od jej wewnętrznej postawy. I to jest, moi drodzy, to. Nasze życie Eucharystią, tak jak mówimy teraz przy tych rekolekcjach, tak naprawdę wiąże się, właśnie zaczyna się od wewnętrznej postawy. Życie Eucharystią. Bo rzeczywiście, no tak jak już wiemy, jak to wielokrotnie było powtarzane, można wiele wiedzieć o Eucharystii i słusznie, i to jest konieczne oczywiście. Konieczne. Natomiast ten najgłębszy związek wiąże się tutaj, z tą postawą. Od wewnętrznej postawy serca. Czy ja tym żyję, to tutaj będzie, no to tu jest klucz. I właśnie to jest to, z Maryją. Bezpośrednio nie ma o niej wzmianki przy sprawowaniu ostatniej wieczerzy. A jednak, jeśli się pójdzie w ten sposób, w jaki ona ukazuje, to klucz, właśnie ten kroczek. Jan Paweł II zwraca uwagę na kilka aspektów, właśnie takie ukazując od wewnętrznej strony, od postaw Maryi, jej najgłębszy związek ze sprawowaniem Eucharystii, tym, że ona żyje w tym misterium. Ja podejmę tylko dwa takie aspekty. Po pierwsze, jeśli chodzi o postawę Maryi, która jest ściśle związana z Eucharystią, to jest postawa Maryi jako tej, która wsłuchuje się w Słowo Boże, przyjmuje je i wypełnia. Maryja, która słucha słowa. Słucha, zachowuje i wypełnia. To u Ewangelii, to u Łukasza, on wydobywa takie właśnie światełka związane z życiem Maryi. Bardzo trafne. Tam mamy określenie, że Maryja zachowywała słowa Jezusa i rozważała je w swoim sercu. Ja kiedyś miałem okazję zobaczyć, pamiętam pierwszy raz, jak zobaczyłem, nie w oryginale, ale gdzieś na jakiejś kopii, obraz, który jest w Sanktuarium Matki Bożej w Rokitnie. Tam jest Sanktuarium Matki Bożej słuchającej słowa. Matki Bożej słuchającej. Matka Boża jest tam przedstawiona takiej, no, po piersie Matki Bożej i ona tak z lekko odchyloną głową i odsłonięte ucho. Wsłuchuje się. Podobnie również w Kalwarii Pacławskiej. Tam jest również obraz Matki Bożej Słuchającej. Również. Inaczej przedstawiony. Maria z Dzieciątkiem, ale również ten motyw właśnie tego odsuniętego ucha. Wsłuchuje się. Myślę, że bardzo dobrze ukazane misterium. Maria, która słucha. Ona jest nieustannie w tej postawie. I piękna prawda teologiczna. Piękna, właściwa postawa eucharystyczna. Słucham słowa. Na Eucharystii karmimy się ciałem, karmimy się słowem, które stało się ciałem. Nie ma innego słowa. To samo słowo, które jest głoszone, Chrystus żywy, to samo słowo staje się ciałem, tym samym słowem ja się karmię. Sobór Watykański II w konstytucji, w pierwszym dokumencie, jaki przyjął, konstytucji o liturgii świętej, Sacrosanctum Concilium, w 56 numerze, wyraźnie wspomina o tym, że właśnie liturgia słowa, którą mamy na Eucharystii, zauważmy, liturgia słowa, którą mamy na Eucharystii, ten stół słowa i stół eucharystyczny, chleba, którym się karmimy, słowa, które stało się ciałem, to są tak ściśle ze sobą związane, że stanowią jeden akt kultu. To jest jedno wydarzenie. Nie wolno tego rozdzielać. Słuchanie Słowa Bożego i karmienie się Eucharystią, życie Eucharystią jest ściśle ze sobą związane. Tak bardzo, że nie da się tego rozdzielić. Nie ma Eucharystii bez Słowa Bożego, słuchania Słowa Bożego. Bo to jest to Słowo, które stało się ciałem. Chrystus, żywe Słowo, żył, głosił Ewangelię. On umarł, zmartwychwstał i On powiedział właśnie, to On powiedział, że tu jest obecny. Czasami ja jestem w takiej sytuacji, no ludzie pytają szczerze i słusznie, w różnych okolicznościach życia, jak jeśli się spóźnią na przykład na Eucharystię. No to czasami uczciwie, no po prostu serdecznie pytają, zwyczajnie, z wielkim takim z szacunkiem. No, jeśli się spóźni na Eucharystię z jakiegoś powodu, kiedy jest tak, że ta Eucharystia, kiedy mogę uznać niejako, że ta Eucharystia jest ważna, słusznie, czy też powinienem już przyjść później następną? Kiedy? To nie ma jakiegoś tam, nie wiem, dekretu na ten temat, przynajmniej ja nie znam. Natomiast zasada jest taka, że jeśli odsłucham całą Ewangelię, jeśli spóźni się tak, że jeszcze mogę odsłuchać całą Ewangelię, to wtedy oczywiście nie, jeśli się spóźnię z mojej winy, to oczywiście to też jest to potknięcie, które należy wyznać na spowiedzi. Oczywiście, że tak. Z mojej winy. To co tu innego mówić? Natomiast jeśli odsłuchałem Ewangelię, to można uznać, że uczestniczyłem w Eucharystii. Jeśli natomiast spóźnię się tak, że nie odsłuchałem całej Ewangelii, to z szacunku należałoby być na następnej Eucharystii. Taka jest zasada. Dlaczego? No właśnie dlatego, że nie ma Eucharystii bez słowa, bez słuchania Słowa Bożego. W praktyce to tak wygląda. Ktoś pyta po prostu z serca, praktycznie, jak to wygląda? Otóż tak wygląda. Natomiast to ma jeszcze dalsze konsekwencje, żebyśmy nie pozostali tylko i wyłącznie na zewnętrznym aspekcie. Spóźniłem się kiedy, czy już, czy nie. Bo pamiętajmy, takie myślenie oczywiście ma dla nas znaczenie, pomaga ułożyć pewne rzeczy, ale nie wolno nam pójść w tym kierunku właśnie takiego a jeszcze nie, to się w pewnym momencie się gubi najistotniejsza. Gdzie jest moje serce w tym wszystkim? A już może, a jeszcze nie. To potem w różnych innych aspektach związanych z Eucharystią też można się tak pogubić. A już jeszcze nie. Pewnie, że określa się pewne rzeczy, tak żeby mieć pewien porządek jakiś, ale musi serce się poruszyć, że ja nie chcę jak tylko w pełni uczestniczyć. Natomiast to ma właśnie dalsze konsekwencje, mianowicie jakie? Bardzo praktyczne. Mianowicie, że nie ma życia Eucharystią, jeśli ja nie rozważam Słowa Bożego, nie żyję Słowem Bożym. A w kontekście u nas, w naszej wspólnocie, nie ma możliwości życia Eucharystią, jeśli ja nie żyję namiotem spotkania. Nie da się otworzyć na to Słowo, które staje się ciałem, jeśli ja lekceważę to rozważanie tego Słowa. Jeśli ktoś nie żyje Słowem, nie rozważa historii zbawienia, to nie jest w stanie, że tak powiem, uchwycić w głębinach tego misterium, które się obecnie tutaj. To się obecnie całe misterium zbawienia. Oczywiście w szczególny sposób, to ten szczyt, to wydarzenie szczytowe, jakim jest misterium paschalne. A więc nie ma głębokiego uczestniczenia w Eucharystii, jeśli ja nie rozważam Słowa Bożego. Deklaracja, że ja owszem uczestniczę w Eucharystii, ale nigdy nie wziąłem w rękę Słowa Bożego, w obecnej sytuacji, w jakiej my jesteśmy, my tutaj na przykład w Polsce, bo może być w różnych sytuacjach, miejscach świata, no inaczej. Ale tutaj w Polsce nie ma takiej możliwości, żebym... Nie, właśnie nie jest, nie ma takiej sytuacji, że ja nie mam możliwości. Nie ma. Ludzie dawniej, ktoś może zapytać, a dawniej jak? Ludzie nie mogli czytać, nie mieli dostępu do Pisma Świętego. Jak to wtedy było? Otóż ludzie żyli tym. To jest serce, które odgrywa rolę. Były głoszone homilie, nauczania, często o wiele dłuższe niż teraz, które my mamy. O wiele dłuższe. Wprowadzenie w misterium. Popatrzmy na katedry w średniowieczu. Obrazy, witraże, malowidła. Tam była historia zbawienia. To było opowiadane. Nawet jak ktoś nie mógł czytać, ale żył tym. I teraz ważne pytanie właśnie w kontekście naszych rekolekcji. Właśnie, żeby nie pozostało tak, że te konferencje, owszem, są tylko po to, by zyskać pewną dodatkową wiedzę. Chodzi o postawę. Związek Maryi z Eucharystią jest tutaj. Klucz. Wewnętrzne postawy. Wewnętrzne nastawienie. Teraz moje wewnętrzne nastawienie. Moja postawa. Właśnie jeśli chodzi o namiot spotkania. O codzienne moje rozważanie Pisma Świętego. We wspólnocie mówimy o tym, żeby to było, niech to będzie choćby pół godziny. Że tak chcemy, żeby tak było. Pytanie, czy ja z tym się zmagam? Czy ja walczę o to? Więcej, bardziej jeszcze pytanie trzeba by było, jakbyś, że tak powiem, wydobyć z większych głębin. Czy ja pragnę takiego spotkania? Bo to wtedy bardziej dotyka czegoś głębszego. Czy ja pragnę takiego spotkania? Czy ja pragnę walczyć o taki czas? Mówiąc bardzo uczciwie, moi drodzy, nie ma możliwej żadnej formacji głębszej. Choćby ktokolwiek ją przygotował, w jakichkolwiek wspólnotach, jakikolwiek. Nie ma możliwości głębszej formacji, jeśli ja osobiście nie podejmę tej codziennej formacji, jaką jest spotkanie z Chrystusem w namiocie spotkania. To choćby były najlepsze konferencje wprowadzone takie czy nie inne, jeśli ja nie podejmę tego, to codzienna formacja zginie. Głęboka formacja we wspólnocie zginie. Ona będzie oczywiście, Pan Bóg wszystko wykorzysta, oczywiście, że wszystko wykorzysta i będzie działał w moim sercu i będą owoce tego, będę to widział, ale żeby dotknąć głębin, to bez takiego codziennego spotkania, na namiocie spotkania, no, bez takiej modlitwy nie ma możliwej formacji. Po prostu, choćby ktoś starał się, choćby było przygotowane, nie ma możliwej formacji. Nie ma możliwego uczestniczenia głębszego w Eucharystii. Maria jest tego przepięknym przykładem. Właśnie słucha słowa, no, zachowuje je w sobie, nosi je w sobie. Jest takim pierwszym tabernakulum. Również przez sam fakt chociażby poczęcia. Jan Paweł II o tym też wspomina w encyklice. Stała się jakby pierwszym tabernakulum na świecie. Nosi w sobie żywe słowo. Ten obraz jest przepiękny, przepiękny. Maryja jako żywe tabernakulum. Arka Przymierza. Śpiewamy w litanii loretańskiej. Arko Przymierza. Tak to w Tobie jest zawarte. Ten, który jest dla nas przymierzem. Nowym. Ale obraz jest dobry. Trzeba go uchwycić, zachować właśnie. Patrzmy, jak kobieta, która jest w stanie błogosławionej. Piękne polskie określenie. W stanie błogosławionej. Jest błogosławiona. Brzemienna. Jak kobieta przeżywa to? Jak za każdym razem, jak to dziecko jest w jej łonie, wszystko, co się czyni, zauważ, wszystko, co się czyni, co będę jadła, czego nie będę jadła, co będę robiła, czego nie będę robiła. Nawet przychodzi taki czas, jak się położyć potem, przy spaniu, w taki czy inny sposób, cokolwiek człowiek zrobi. Wszystko, na wszystko się patrzy z tej perspektywy. A tak, no tutaj tak, tu tak, tego nie. I to jest to. Tu chodzi o to właśnie tak, jak ja podchodzę do tego codziennego słowa z dnia? Czy ja je tak noszę w sobie? Właśnie, czy zauważmy, no, czy ja w ciągu dnia, no, no, w zwykłych, naturalnych warunkach kobieta wraca do tego. To. I ze względu na to, na to poczęte dziecko. A ja? Jak ja noszę w sobie słowo? Bo tu nie chodzi o to tylko, że przeczytam. Zauważmy, robię to, czy nie robię tego? Robię to, czy nie? Po ludzku ta więź serdeczna to jest odniesienie od razu do dziecka. A jak to, a jak on, a jak dla niego, a jak to? I tu o to chodzi, życie słowem, że karmię się słowem, żyję nim. To człowiek jakby naturalnie, i teraz właśnie chodzi o to ukształtowanie serca. Ono nie przyjdzie samo. W sytuacji oczywiście kobiety w stanie błogosławionym, to jest to naturalna więź. Miłość również, miłość naturalna również. Natomiast pamiętajmy, więź ze słowem to, no to jest agape. To tu w agape nie mamy takich naturalnych, że tak powiem, no, odruchów też, tak jak miłości, która jest filos, jak jest określone w Nowym Testamencie. Miłość naturalna, naturalnie się budzi serdeczna więź, dobrze, że się budzi. Natomiast miłość do słowa, to chodzi o coś więcej. I tej miłości do słowa, takiego odniesienia się muszę uczyć. Trzeba, żebym ja go chciał, żebym ja o to walczył. Właśnie, czy jest we mnie to? Takie odniesienie, to noszenie słowa, no. O to idzie. Bez takiego wsłuchiwania się w Słowo Boże nie będzie możliwe głębokie życie w Eucharystii. Właśnie dlatego, bo to nie jest inne słowo. Bo ja nie karmię się kimś innym. To jest ten sam żywy Pan. Ten sam. Ja nie jestem w stanie go w pełni przyjąć od razu. Więc Pan przychodzi do mnie w Słowie, ten sam, pod różnymi aspektami. Na dzisiejszy dzień. Dzisiejszego dnia Pan mówi, ja Ci przygotowałem ucztę, ale nie jesteś w stanie przyjąć wszystkiego. Nigdy nie będę. W niebie też nie będę w stanie. Ciągle będę na nowo, więcej, piękniej. To Pan mówi, dzisiaj to jest ta uczta dla Ciebie. To jesteś w stanie przyjąć. Ja Cię znam, znam Twoje serce. Proszę, przyjmij. Noś mnie. W sercu. I tak odnosić właśnie, jak kobieta w stanie błogosławionej. Chociażby tak, jak mamy tą rzeźbę tutaj w ośrodku. Maryja w stanie błogosławiona. Proste gesty, ale one wyrażają, właśnie zauważmy, to pewne skupienie, świadomość tego, daru, który otrzymałem. I to jest postawa eucharystyczna. Ściśle związana. Związek Maryi z Eucharystią jest tutaj od tych wewnętrznych postaw. I oczywiście one mają wyraz swój zewnętrzny. Dla mnie to oznacza to, że no właśnie trzeba usiąść i chcę się spotkać z Tobą, Panie Jezu, w tym Słowie, które będzie dnia dzisiejszego. To jesteś Ty, który przychodzisz do mnie. Ten sam na Eucharystii. Nie ma innego. Jeśli Cię zlekceważę tutaj, to jak mogę mówić, że w pełni otwieram się na Ciebie na Eucharystii? Dalsza postawa Maryi, o której chciałbym wspomnieć, i o której mówi święty Jan Paweł II. Drugi ten aspekt właśnie o jej wewnętrznej postawie. Kolejna postawa Maryi jest ściśle związana z tym przepięknym hymnem, który mamy, z uwielbieniem. Wielbi dusza moja Pana. No, najdłuższa wypowiedź Maryi, jaką mamy. Zwykle jej wypowiedzi są krótkie, zwięzłe. No, mądra osoba. Nie rozwodzi się. Krótko, zwięźle. Natomiast przy uwielbieniu jakby się coś otwarło. Hymn cały. I to jest to. Zauważmy, Eucharystia jest eucharystyjny. Dziękczynienie. Uwielbienie. To jest to. To Chrystus uwielbił Boga. W ten sposób. Swoją ofiarą z siebie. Potem mówi do świętego Piotra, że on w ten sposób również... No, że poprowadzą go tam, dokąd nie chce. I święty Jan dodaje, wspomniał o tym, że tak powiem, zapowiadając, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. Uwielbi. Uwielbienie. Wszystkim. Właśnie. Również śmiercią moją. Uwielbiam Boga. Postawa Maryi. Uwielbienie. Wszystko jest to włączone. I teraz właśnie zauważmy. Jest to również związane. Wspominam o tym dlatego właśnie, że jest to również związane ściśle z duchem i charyzmatem naszej wspólnoty tutaj, Nowej Jeruzalem. Uwielbienie. A więc dotknąć tego. Eucharystia. Serce uwielbienia. Nie ma większego uwielbienia. Nie ma niż, to, niż uczestnictwo w Eucharystii. I już od razu popatrzmy właśnie konkretnie, kroki, niejako. Popatrzmy, że te proste gesty, które my wyrażamy, zwykłe, a tutaj dokonuje się największe uwielbienie. Myślę, że jeszcze o tym wspomnę. Do tego wrócimy. Natomiast znowu, uchwycić kilka, że tak powiem, aspektów tej postawy, uwielbienia. I tego, co się dokonuje również na Eucharystii. I do czego ja jestem zapraszany, do jakiej postawy, co ona wyraża. Otóż to uwielbienie, które dokonuje się na Eucharystii, ono jest największe dlaczego i nie ma większego dlaczego. Nie dlatego, że my je tworzymy, ale dlatego, że tutaj uobecnia się to uwielbienie, ten dar z siebie, przez który sam Jezus uwielbił Ojca w mocy Ducha. To jest najpiękniejsze uwielbienie. Nie ma innego. My się włączamy w to uwielbienie. My możemy mieć w nim udział. Mamy dzięki łasce Bożej. Bóg chciał. Nie stoimy tylko zewnętrznie, jako ci, którzy tylko dostają i tyle. Nie, możemy się włączyć, mieć w tym współudział. Ale ono jest uwielbieniem najpiękniejszym ze względu na to, że oddał się Chrystus. I to w pełni, przepięknie. Przepięknie. W jakim bólu, owszem, ale przepięknie. Owocem jest życie, światło, pełnia zwycięstwa. Nic już nie dotknie Chrystusa. Żadny ból, żadne cierpienie. Raz na wieki złożył tę ofiarę. To jest największe uwielbienie. I w tym uwielbieniu my uczestniczymy, i uwaga, uczestniczy w nim również całe niebo. Wszyscy aniołowie, archaniołowie, wszyscy. Oni czerpią, że tak powiem, można powiedzieć, ogień, płomień i tego ducha uwielbienia z tej samej ofiary, z tego samego daru Chrystusowego, który się uobecnia na Eucharystii. Całe uwielbienie niebieskie związane jest z tym, że oni, aniołowie, archaniołowie, cherubini, serafini, cały Kościół zbawionych, który jest w niebie, czerpią również z tego. To wszystko uobecnia się tu i teraz, na Eucharystii. Czasami w homiliach dla dzieci mówi się jako przykład, ale to nie jest przykład tylko dla dzieci. Myślę, że bardzo słuszny przykład. Że podczas Eucharystii to jak gdyby tak, jak niebo się otwiera i aniołowie, właśnie archaniołowie, wszyscy razem wielbimy Boga. To jest jak najbardziej prawda. Tutaj czas i miejsce, przestrzeń, czas, miejsce, ograniczenia wszelkie ludzkie jakby znikają. I tutaj dobrze jest zwrócić sobie na przykład do niektórych fragmentów z Apokalipsy, żeby zobaczyć to uwielbienie Boga. Na przykład 7 rozdziału. Kiedy jest mowa o tym, Jan pisze, przeczytam, 7 rozdział, wersety. Ja przeczytam od 9 do 12. Apokalipsa, 7 rozdział, od 9 do 12. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: zbawienie u Boga naszego, zasiadającego na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czworga zwierząt i na oblicze swe padli przed tronem i pokłon oddali Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I tak jest. Ta liturgia niebieska. Wchodzimy w to wszyscy. Wszyscy. Znowu krótkie nawiązanie do encykliki Ecclesia de Eucharistia, numer 19. Jan Paweł II pisze tak. Nie przypadkiem antyfony liturgii wschodniej i łacińskie modlitwy eucharystyczne przypominają z czcią Maryję, zawsze dziewicę, Matkę naszego Pana i Boga Jezusa Chrystusa, aniołów, świętych apostołów, męczenników i wszystkich świętych. Ten wymiar Eucharystii zasługuje na podkreślenie. Gdy sprawujemy ofiarę baranka, uczestniczymy w liturgii niebiańskiej, pisze Jan Paweł II. I jednoczymy się z niezliczonym tłumem, który woła: zbawieni w Bogu naszym, zasiadającym na tronie i w baranku. No cytat właśnie, dosłownie z Apokalipsy 7 rozdziału. Zaiste, kontynuuje papież, Eucharystia jest bramą nieba, która otwiera się na ziemi. Jest promieniem chwały niebieskiego Jeruzalem, który przenika cienie naszej historii i rzuca światło na drogi naszego życia. To niebiańskie Jeruzalem. Niebo. Tu się otwiera. Bramy niebios. Uczestniczymy. Można dotknąć w jakimś stopniu tożsamości wspólnoty. Właśnie. Na Eucharystii jakby uobecnia się, jakby realizuje się, dotknięte jest w jakiś sposób tożsamość wspólnoty. Nowe Jeruzalem. Myślę, że w czasie sprawowania pewnych liturgii, takich z większym, powiedzmy, jeśli jest możliwość, kiedy jest więcej osób zaangażowanych, które potrafią zaangażować się w liturgię, wiedzą, co robić, to też można mieć czasami takie wrażenie właśnie takiej dobrze rozumianej dostojności, takiego wejścia w zupełnie inny świat. U nas w Kościele Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, jak są te stalle i na przykład te obrazy świętych, w czasie Wigilii Paschalnej, zapalone świece, ciemny kościół, się śpiewa hymn. No właśnie, cały. I to ja wiem, że to ma znaczenie. Widzi się tych świętych, stoją. No. Człowiek nie jest sam. Śmierć nie ma już władzy. Nad tymi relacjami śmierć nie ma władzy. Dym kadzideł, cała ta. Ale to wszystko ma służyć nie tylko jakiemuś estetycznemu doświadczeniu. To wszystko ma służyć świadomości takiej, że wchodzę rzeczywiście, to jest udział w liturgii niebiańskiej. Dlatego też nie można na przykład na liturgii, na Eucharystii, nie zachowujemy się dowolnie. No właśnie. To nie jest tak, że każdy ewentualnie w swoim czasie. Jak mam ochotę na to, to na to, na to, to. Nie. Wszyscy wchodzimy razem. Eucharystia to nie jest prywatna sprawa. Moja, prywatna. Albo sprawa jakiejś prywatnej jednej grupy. Nie. To jest celebrowanie najwyższego misterium. Stąd nie może być tak, że ktoś sobie tam ustala taki czy inny sposób na przykład. Więc dobrze, najpierw ta postawa Maryi związana z uwielbieniem, która jest na Eucharystii, włączamy się w to uwielbienie, które jest uwielbieniem całego Kościoła, również z niebiańskim Kościołem, niebiańskim Jeruzalem. Dalej właśnie, zauważmy to, o czym wspomniałem, że podczas Eucharystii, podczas tych prostych gestów, to jest, a jednak jest to największe uwielbienie. I to jest ogromna mądrość Pana Boga. Ogromna. My tutaj zwyczajnie na Eucharystii, no właśnie, chyba że jest sprawowana w sposób tak szczególny, nadzwyczajny, kiedy jest wiele osób zaangażowanych, to oczywiście no, jest również takie ludzkie doświadczenie, owszem, pewnego właśnie dostojeństwa i dobrze. Właśnie, ale nie wolno się zatrzymać na tym estetycznym doświadczeniu. Zwyczajnie w Eucharystii my powtarzamy te same gesty, mówimy słowa, które znamy, a jednak dokonuje się, obiektywnie jest to największe uwielbienie. Niezależnie od tego, co ja subiektywnie czuję. I to trzeba sobie uchwycić. I to trzeba naprawdę głęboko uchwycić. Bo właśnie prawdziwe uwielbienie nie jest związane, no to są proste prawdy, ale prawdziwe uwielbienie nie jest związane z tym, co ja przeżyłem. Czy czegoś się dowiedziałem od strony takiej intelektualnej, czy coś przeżyłem od strony takiej, powiedzmy, emocjonalnej, czy również estetycznej. W psychice może być sucho, w cudzysłowie, a dokonuje się obiektywnie największe uwielbienie. Tą świadomość trzeba mieć. Oczywiście to nie oznacza, że na przykład na uwielbieniach takich, jakie my mamy, na modlitwie uwielbienia, na spotkaniach naszych w piątki, że nie może być tam tego oczywiście entuzjazmu, a jak najbardziej. No, powinien być. No, wszystko w swoim czasie. Jest czas na to jak najbardziej. Jak Pan Bóg tak prowadzi, jak najbardziej. Natomiast wtedy trzeba mieć świadomość, że na przykład całe to doświadczenie takiego podniesienia, pewnego ognia, to mamy tylko dzięki temu, co dokonuje się na Eucharystii, że ten ogień mamy wzięty z Eucharystii. To stąd ten ogień do nas. Gdziekolwiek, w jakimkolwiek miejscu, w jakimkolwiek czasie dokonuje się jakieś uwielbienie Boga, choćby w najmniejszym stopniu, to ten ogień jest wzięty stąd, z ołtarza. To jest owoc tej ofiary. Jak gdyby objawia się odrobinka we mnie, w nas, tego piękna, które się objawi wtedy, kiedy no, będziemy już wszyscy razem w Królestwie Niebieskim. Objawi się ten płomień. Objawi się to podniesienie. Natomiast właśnie ta świadomość, to stąd, z tego, o ile jak, na ile ja głęboko uczestniczę w Eucharystii, na tyle będę głęboko uczestniczył również w takim uwielbieniu. Ono może być żywe, bardzo dynamiczne, entuzjastyczne, ale będzie głębokie o tyle, o ile ja głęboko będę uczestniczył w Eucharystii. I ostatni aspekt tej postawy związany z uwielbieniem to fakt, że uwielbienie jest postawą, która towarzyszy mi nieustannie. Uwielbienie to, można powiedzieć, pewien sposób myślenia, postępowania, styl życia, postawa serca. A więc nie tylko moment jednorazowy, czy raz na jakiś czas. A więc nie jest tak, że uwielbiam, tak, jestem we wspólnocie, żyję duchem uwielbienia, na przykład na spotkaniu piątkowym. Dobrze. Swoją drogą też właśnie, ono ma znaczenie. To, że ja jestem na spotkaniu piątkowym. Jestem na spotkaniu uwielbienia. To wyraża moją jedność ze wspólnotą. Koniecznie. Natomiast jeśli chodzi o samo uwielbienie, to jest to pewien styl życia. Chodzi o sposób bycia, cały styl bycia osoby. Bo taką postawę właśnie miała Maria. Jej hymn wyśpiewuje to. Eucharystia, świadome. Eucharystia to jest takie właśnie świadome, dobrowolne życie tym, że jestem obdarowany. Nie tylko raz, że jestem nieustannie obdarowywany. I moja odpowiedź wiąże się właśnie z tym, że przyjmuję, no ale też z wdzięcznością, z tym uwielbieniem. I w każdej chwili życia, i tutaj zauważmy, jak się te wątki pewne z nauczań łączą. W każdej chwili jest czas na to, by uwielbiać Pana. Jest czas na to, by Mu składać dzięki. W każdej. W każdym momencie. I tutaj kilka takich, myślę, może cztery takie punkty, właśnie pod tym względem, jeśli chodzi o takie nieustanne uwielbienie. Czy rzeczywiście jest we mnie taka postawa, że ja nieustannie uwielbiam Boga? Że owszem, to się dzieje, czy tamto, dobrze, Boże, Tobie niech będzie chwała. Czy uwielbiam Boga w chwilach trudnych? Właśnie wielbić Boga za to, za trud. Za to, że przez ten trud ja mam udział w trudzie, który poniósł Chrystus, to jest łaska. W tym sensie, że dla zbawienia innych. Tutaj się otwiera pewna ważna perspektywa, że ten trud ja również biorę, Panie Jezu, dobrze, jeśli trzeba, dla zbawienia innych. Tak jak Ty uwielbiłeś Ojca, zdobyłeś nas dla nas. Ja mogę się w to włączyć. Ja mogę Cię w taki sposób uwielbić. Moim trudem, który niosę, mogę zdobyć innych dla Ciebie. Nawet jak ktoś, nikt tego nie widzi, tego trudu. W tym żyła Maryja. Popatrzmy, jak w ukryciu. Co my wiemy wiele o Maryi? Dalej, jak Maryja wyśpiewuje właśnie, że wielkie rzeczy mi Bóg uczynił. Gdyby się ktoś nas zapytał, mnie zapytał, w ostatnim czasie, jakie wielkie rzeczy Bóg ci uczynił? Co bym odpowiedział? Co bym odpowiedział? Jeśli żyję duchem uwielbienia, to no, patrzę na świat oczami Boga, patrzę na świat oczami Maryi. Ona wyśpiewuje, wielkie rzeczy mi Bóg uczynił. Czy ja byłabym w stanie powiedzieć, wielkie rzeczy mi Pan uczynił w ostatnim czasie. Takie i takie. No i ostatnia rzecz, którą chciałbym jeszcze raz powtórzyć, to właśnie to życie duchem, nieustanne życie uwielbieniem, nieustanne wracanie do tego i w kontekście naszej wspólnoty właśnie spotkania piątkowe. Jeśli chcę żyć duchem uwielbienia, jeśli chcę iść tym duchem, który Pan dał we wspólnocie, to również ten aspekt, bardzo praktyczny, jest konieczny. Z tą świadomością, że każdy płomień właśnie prawdziwego uwielbienia to jest płomień, który jest wzięty z celebracji eucharystycznej. A zatem podsumowując. Proste rzeczy, bardzo proste. Właśnie, to jest misterium Maryi. Spotkanie z nią dotyczy rzeczy prostych. Natomiast życie tym, tą prostotą okazuje się być no, czymś nadzwyczajnym. Wspomniałem tylko o dwóch postawach, które od środka niejako, właśnie wewnętrzne nastawienie Maryi, które ukazuje jej postawę eucharystyczną. Maria, która słucha słowa, zachowuje je, jest pierwszym tabernakulum, nosi słowo. I teraz odnieś to do siebie. A ja? Jak się karmię tym słowem? Jak je noszę? Jak odnoszę do różnych sytuacji, które robię? To, a co ty na to, Panie? A jak ty? Właśnie to serce ukształtowane to od razu nie przyjdzie. To od razu samo nie przyjdzie. Natomiast serce ukształtowane potem, to już nie będzie jakiegoś spięcia, a napinania się takiego czy innego. To zacznie przychodzić w cudzysłowie naturalnie, ale to nie będzie naturalnie w tym sensie, że samo przyszło. To będzie owoc mojego współudziału w tym trudzie, że ja chcę się tego uczyć. I druga rzecz, pielęgnowanie w sobie tej postawy związanej właśnie z Eucharystią jako uwielbieniem i dziękczynieniem. Czy żyję uwielbieniem? Czy uwielbiam Boga również w chwilach trudnych? Czy pragnę uwielbiać Boga nieustannie? I teksty, które nam będą służyły przy obecnej medytacji. Niech to będą dwa teksty. Pierwszy to fragment z Ewangelii Łukasza, rozdział pierwszy, wersety od 39 do 55. Łukasz, rozdział pierwszy, wersety od 39 do 55. To jest właśnie Magnifikat Maryi. A drugi fragment to fragment z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Apokalipsa, rozdział 7, wersety od 9 do 17. Apokalipsa, rozdział 7, wersety od 9 do 17. Dziś w sposób szczególny wejdźmy do szkoły razem z Maryją, do szkoły Maryi na tej medytacji. Razem z nią uczmy się od niej. Jest naprawdę mistrzynią w wychowywaniu nas i we wprowadzaniu właśnie w takie postawy eucharystyczne, którymi ona głęboko żyła.